Doktor Ted Hildebrandt od Historia, Literatura i Teologia, wykład 20 znak praw autorskich 202.0. Doktor Ted Hildebrandt to jest doktor Ted Hildebrandt w swoim wykładzie numer 20 z kursu Historii, Literatury i Teologii Starego Testamentu, kończącym Księgę Jozuego i Pacyfizm a Teorię Wojny Sprawiedliwej, a następnie przechodzącym do sędziów. Ze wstępem do Księgi Sędziów i sędziuje Ehuda, Deborę, Berakę i Gedeona. Podgląd tygodnia. Zajęcia, zaczynajmy. Zacznijmy od słowa modlitwy. Mamy kilka rzeczy, zanim zaczniemy, pozwólcie, że ogłoszę, co będzie się działo w tym tygodniu. W czwartek mamy quiz dotyczący głównie E-Kings. Na egzamin zrobiliśmy rozdziały od 1 do 11, więc w zasadzie rozdziały od 2012 do 1922 lub cokolwiek tam zostało. Skończ to, a potem rozdziały od 1 do 3 i 12 Księgi Kaznodziei, a następnie artykuł Roya Zucka. Więc zrobimy to w czwartek. Następnie we wtorek zabrałem się do pracy nad zadaniami. Niektóre rzeczy z powodu święta dziękczynienia zostały poruszone. Zatem w czwartek, jak zwykle, zorganizujemy quiz. Następnie we wtorek będziemy mieli skorygowaną wersję na wtorek. Jeśli wracasz do domu wcześniej, bo stąd wylatujesz albo masz coś ważnego do załatwienia we wtorek, po powrocie musisz rozwiązać quiz. Ludzie ciągle pytają, czy mogę to wziąć w poniedziałek? Odpowiedź brzmi nie. To jeszcze nie jest wymyślone. Wymyślam to tuż przed pójściem na zajęcia. Więc weź to, kiedy wrócisz z wakacji na święto dziękczynienia. Pytanie, czy quiz w czwartek będzie dotyczył królów od 1 do 22 czy 11? Rozdziały 12 do 22, zobacz na stronie internetowej. Strona internetowa ma rację. Więc śledź stronę. W porządku, zacznijmy słowami modlitwy, a potem skończymy dzisiaj Jozuego i przejdziemy przez sędziów. Postaramy się dzisiaj działać dość szybko, więc zaczynajmy. Ojcze, dziękuję Ci za ten dzień. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć wobec nas i umożliwienie nam studiowania Twojego słowa w tego rodzaju kontekście, w którym ludzie próbują zintegrować Twoje słowo i Twoją obecność w każdej dyscyplinie. Dziękujemy Ci za te zajęcia, podczas których możemy skupić się na Twoim słowie, które wypowiedziałeś Jozuemu. Przewodziłeś sędziom. Ojcze, prowadziłeś nas także drogami, które przeszliśmy w życiu. I modlimy się, abyś był teraz z nami w tej godzinie, gdy zgłębiamy Twoje słowo. W imieniu Chrystusa modlimy się.
Amen. Pacifism.
Musimy skończyć z Joshu, a kiedy przerwa w klasie była w środku wojny, na ostatnią lekcję. Chcę więc w pewnym sensie zakończyć naszą dyskusję na temat wojny. Rozmawialiśmy o ludziach, którzy nie będą stawiać oporu, którzy sami nie pójdą do bitwy, ale pójdą jako lekarze i kapelani, próbując zrobić coś pozytywnego w kontekście wojny. Pacyfizm, wielu z tych pacyfistów nie chce mieć nic wspólnego z wojną, nawet w pozytywnym sensie pomagania jako medyk. Przeważnie będą cytować takie fragmenty, jak ten, gdzie królestwo jest opisane w kategoriach przekuwania mieczy na lemiesze. Zabieranie broni wojennej i używanie jej do celów rolniczych oraz zmiana celów tych rzeczy. To jest królestwo, które Bóg przynosi, nie wojna, ale pokój i harmonia, a co do ziemi, oranie i obracanie gleby i tym podobne rzeczy. Królestwo Boże opisane jest u Izajasza jako lew leżący z barankiem lub wilk leżący z barankiem. I szalom, pacyfiści naprawdę skupią się na tym pojęciu szalom. Pokój i harmonia oraz nadejście królestwa, gdy pewnego dnia lew położy się z barankiem. O to właśnie chodzi w królestwie i my powinniśmy zajmować się sprawami królestwa. Ale teraz powinniśmy myśleć o pokoju i harmonii, a nie o dysonansie i konflikcie, które mamy na świecie. Zatem użyję tych fragmentów, proroczych fragmentów, aby powiedzieć, że jesteśmy częścią Królestwa Bożego i dlatego nie powinno być żadnej wojny w tym względzie. Ci ludzie również, wielu z nich nie będzie się bronić. Jezus dał nam wzór umierania za wiarę. Dlatego też, jeśli nadejdzie żołnierz, umrzecie za swoją wiarę i nie będziecie walczyć, całkowicie nie stawiacie oporu i pójdziecie do więzienia, poniesiecie konsekwencje swojego pacyfizmu. Inne osoby mogą zastosować wobec ciebie przemoc, ale ty nie będziesz brać odwetu w żaden sposób. Jest to więc postawa pacyfistyczna, w dużej mierze próbująca naśladować Chrystusa. Chrystus pozwolił Rzymianom ukrzyżować go i umarł na rzymskim krzyżu. Mógł ich zdmuchnąć, mógł się obronić, po prostu mrugnąć oczami i rozwalić je na kawałki, ale zdecydował się tego nie robić, nie bronić się w brutalny sposób. Więc szczerze mówiąc, podoba mi się to, że w naszym kraju mamy pacyfistów. Więc dobrze mówisz, sam nie jestem pacyfistą. Ale podoba mi się fakt, że jest tu obecność pacyfistów i myślę, że to trochę jak sól albo jak zakwas. Trochę soli, czy potrzebujesz odrobiny soli do mięsa, żeby smakowało dobrze? Myślę więc, że ci ludzie są jak zaczyn i sól w społeczeństwie. Przypominają nam, że pokój jest drogą Chrystusa i tak dalej, i że musimy się nad tym poważnie zastanowić. Mój problem polega na tym, że jeśli wszyscy są pacyfistami, czy ktoś potrzebuje chronić tych ludzi? Nie, jestem poważny. Mam na myśli, że gdyby wszyscy byli pacyfistami, co by się stało z Hitlerem? Prawdopodobnie wszyscy mówilibyśmy po niemiecku. Więc po prostu uważam, że trzeba być bardzo ostrożnym, próbując zrzucić to na wszystkich, ponieważ na świecie jest zło i czasami złu można się przeciwstawić za pomocą środków pacyfistycznych, a innym razem ktoś musi coś zrobić. Pytanie, gdyby wszyscy byli pacyfistami, czy nie dotyczyłoby to także Hitlera? Gdyby wszyscy byli pacyfistami, dotyczyłoby to także Hitlera. Nie byłoby już problemów. Problem w tym, że na świecie jest zło. Są ludzie tacy jak Hitler. Chcecie iść na Stalina? Albo Mao? Mam na myśli, że Mao zabił 60 milionów ludzi w Chinach. Czy na świecie istnieje zło? A kiedy na świecie jest zło, czasami są u władzy ludzie, którzy robią złe rzeczy i trzeba ich powstrzymać. Swoją drogą mamy policjantów. Czy policjanci używają siły, aby powstrzymać dziejące się złe rzeczy? Co by było, gdyby nie było policjantów? Nie chcę nawet o tym myśleć. Teoria wojny sprawiedliwej, podoba mi się ta teoria wojny sprawiedliwej. To są ludzie, którzy mówią, że można iść na wojnę w słusznej sprawie. Zatem należy zadać sobie pytanie, co jest dobrą przyczyną? Myślę, że większość ludzi przyznałaby, że kiedy Hitler dominował, przechodził przez Niemcy i zabijał 6 milionów Żydów, że tego gościa należało zatrzymać siłą lub w jakikolwiek inny niezbędny sposób. Trzeba było powstrzymać Hitlera. Zatem większość ludzi przyznałaby, że to dobry powód. Potem pójdziesz na wojnę. Co zatem stanowi dobrą sprawę? Kraj przestaje sprzedawać nam ropę. Czy mamy prawo ich bombardować, bo nie chcą nam już sprzedawać ropy? Nie. Mówimy, że byłaby to sprawa niesprawiedliwa, która byłaby po prostu sprawą materialistyczną. To całkowicie niedopuszczalne. W Ameryce byłby to oczywiście problem. Czy Józue wskazuje, że niektóre wojny są słuszne? Czy Józue poszedł na wojnę? Czy Józue przekroczył rzekę Jordan, aby zdobyć ziemię obiecaną, czy zdobył ją drogą wojny? Zawsze śmieszą mnie ludzie, którzy mówią, że wojna nie jest rozwiązaniem. Patrzę i mówię, skąd to wiesz? Skąd to wiesz? Czy wojna jest czasem rozwiązaniem? Czy wojna czasami daje nam odpowiedź? A odpowiedź brzmi, tak. Józue udaje się do Jerycha i na rozkaz Boga przejmuje tę ziemię. Wojna była częścią rozwiązania. Nie można więc dokonywać wielkich uogólnień, wojna nie jest rozwiązaniem. Nie możesz tak twierdzić, bo tego nie wiesz. Więc trzeba pomyśleć o niektórych z tych rzeczy, Józue poszedł na wojnę. Lubię kaznodzieje. Będziecie czytać kaznodziei trzecie. Jest tam napisane, że jest czas na co? Na wszystko jest czas i pora. Czy jest czas na pokój? Jest czas na pokój i jest czas na jaką wojnę? Jest czas na miłość i jest czas na, wiecie co? Nienawidzić. I wspomina o tym, a ty mówisz, że nienawidzić nigdy nie jest w porządku. Nie, właściwie Nowy Testament mówi nam, abyśmy nienawidzili zła. Teraz, znowu w naszej kulturze po prostu kochamy wszystkich. Ale Biblia mówi, aby nienawidzić tego, co złe. Dlatego podoba mi się ten fragment Księgi Kaznodziei, ponieważ jest w nim mądrość. Jest czas pokoju i czas wojny. Jeśli pomylisz te dwa razy, możesz mieć kłopoty. To interesujący fragment. Sam Bóg przedstawia siebie jako wojownika. Kiedy prowadził ich przez Morze Czerwone, Bóg przedstawił siebie jako wojownika prowadzącego Izrael, co zostało wyraźnie stwierdzone w 15 rozdziale Księgi Wyjścia. Zatem Bóg posługuje się obrazami wojownika i tak się przedstawia. W Psalmie 18, także dużym psalmie, Bóg jest wojownikiem. Istnieje więc cały temat mówiący, że Bóg jest wojownikiem. A tak przy okazji, czy robimy wszystkie nasze tematy Bóg jest królem, czy podkreślamy, że Bóg jest królem? Podkreślono, że Bóg jest królem. Podkreślona zostaje suwerenność Boga. To, z czego się śmieję, to trochę ironiczne, że nikt nie wspomina o tym, że Bóg jest często przedstawiany jako wojownik prowadzący swój lud do zwycięstwa militarnego. Jednak motyw Boga jako wojownika został bagatelizowany, ponieważ znowu kochamy wszystkich, pokój, harmonię i całą tego rodzaju retorykę. Mówi, że nie, na świecie dzieją się złe rzeczy i Bóg czasami się w to wtrąca. Jaka jest perspektywa Jezusa? Teraz mówisz, no cóż, Jezus nadstawił drugi policzek. Jezus powiedział pokój i harmonię. Ale jaki jest wizerunek Jezusa w Księdze Objawienia? W Księdze Objawienia, rozdział 19, werset 15 i następne, Jezus powraca po raz drugi, a kiedy Jezus powraca po raz drugi w Księdze Objawienia, czy jest to Jezus cichy i łagodny? Nie, z jego ust wychodzi miecz. Teraz usłyszałem, jak jedna osoba w naszej kaplicy powiedziała i było to dla mnie całkowicie absurdalne. Powiedział, miecz to prawda i sprawiedliwość. Miecz wychodzący z ust Jezusa to prawda i sprawiedliwość. Czy możesz sprawić, by Biblia mówiła wszystko, co chcesz? Czy to jest zgodne z prawem? Czy po prostu siedzisz bezczynnie, gdy ktoś tak przekręca Biblię? Przede wszystkim jest to wyobrażenie miecza. Czy mówimy o prawdzie i sprawiedliwości? Miecz, jak mówi w kontekście, miecz wyszedł z jego ust, aby zabić lud. To jest bitwa Armagedonu i miecz zabijał ludzi. Można więc powiedzieć, że prawdą i sprawiedliwością jest to, że ten facet zmyśla te rzeczy. Mówię tylko, że to nie pasuje do kontekstu miecza. Jezus zabijał ludzi w bitwie Armagedonu. Zatem, kiedy przyjdzie po raz drugi, Jezus nie będzie łagodny i łagodny, gdy zostanie zabity na krzyżu. Kiedy powraca po raz drugi, przychodzi jako król, aby rządzić i ustanawia swoje panowanie, niszcząc swoich wrogów. Teraz, czy ci się to podoba, czy nie, to jest to, co jest opisywane. Mówię tylko, bądź ostrożny. Czy widziałeś, jak kiedy Jezus przyszedł po raz pierwszy, chcieli, aby król rządził? Kiedy Jezus przyszedł na początku, chcieli, aby król rządził, aby zrzucić rzymskie jarzmo? Chcieli tego i Jezus przyszedł w pokoju. Przypuszczam, że kiedy Jezus przyjdzie po raz drugi, będziemy chcieli, aby ten kochany gołąbeczek miś Berenek Boży był pacyfistą, Jezus, ale on nadchodzi, aby królować i przyjdzie z mocą. Uważajcie więc, żeby nie pomylić dwóch przyjęć Chrystusa. Zasady wojny. Jak prowadzić dobrą wojnę? Czy można zaangażować się w dobrą sprawę, ale realizować ją w zły sposób? Czy ktoś może mieć dobrą wojnę, której przyczyna jest słuszna, ale robi to w niewłaściwy sposób? Widzisz, musisz zapytać, jak toczy się dobrą wojnę? Swoją drogą, czy dlatego mamy takie rzeczy jak konwencja genewska? Kiedy kogoś schwytasz, nie możesz go po prostu torturować i zabić. Trzeba szanować ich prawa, mają pewne prawa. Nawiasem mówiąc, inne kraje tego przestrzegają, ale w czym teraz problem, czy walczymy z innymi krajami, czy też często walczymy z grupami typu Al-Kaida, Państwo Islamskie, które są komórkami? Czy przestrzegają konwencji genewskiej? Nie. Czy odcinają ludziom głowy? Czy talibowie są w Afganistanie? Amerykanie tam budują szkoły, żeby ich dzieci mogły chodzić do szkoły? Co robią talibowie? Talibowie mówią, że jeśli jesteś kobietą lub młodą dziewczyną i pójdziesz do tej szkoły, odetniemy ci nos. Czy widziałeś zdjęcia afgańskich dziewcząt z odciętymi nosami? Czy rzeczywiście to robią? Mówisz, że powinny być przepisy zabraniające tego. Powiedz im to. Biblia podaje różne powody, dla których warto iść na wojnę. Wymieniłem więc niektóre powody, dla których Izrael rozpoczął wojnę. Oto niektóre z powodów wymienionych w Piśmie Świętym. Przyczyny wojny. Jednym z nich jest to, że poszli przejąć ziemię. Bóg kazał im przejść przez rzekę Jordan i zdobyć ziemię obiecaną. Mieli to zrobić w sposób militarny i spalić miasta. Zatem zdobycie ziemi było powodem rozpoczęcia wojny dla Izraela. Boski rozkaz, Bóg nakazał im wyruszyć na wojnę i Bóg kazał im wejść i wytępić Kananejczyków, których wzniecała niegodziwość Amorytów przez 400 lat. Bóg powiedział, że teraz nadszedł czas na sąd nad tą kulturą. Jeśli ktoś przyjdzie dzisiaj i powie, Bóg kazał mi iść na wojnę. Pytanie, czy powiedziałbyś, że ta osoba jest wariatem? Bóg nie przemawia w ten sposób, teraz przemawia przez swoje słowo. Musisz być bardzo ostrożny w przypadku, Bóg kazał mi iść na bitwę, przeciwko komuś. Naruszenie moralności. Jakie było naruszenie moralności, gdy poszli na wojnę? Czy ktoś pamięta tę kobietę, którą pocięto i wysłano jej 12 części? To było naruszenie moralności. Ludzie byli po prostu moralnie oszołomieni, że ta kobieta została posiekana, więc wyruszyli na wojnę przeciwko plemieniu Beniamina. Z powodu tego moralnego pogwałcenia prawie wymordowali plemię Beniamina. Zgwałcenie tej kobiety i zabicie jej, a potem ten facet pociął ją na kawałki i tym podobne rzeczy i wysłał ją. To było naruszenie moralności. Zniewaga, Dawid idzie na wojnę z powodu zniewagi tutaj z Ammonitami i jest to dość interesująca rzecz. Król Ammonitów umiera, więc Dawid mówi do syna, twój ojciec był dobrym człowiekiem i chce ci tutaj złożyć hołd i chce być dla ciebie miły, tak jak byłem wobec twojego ojca. Chcę zawrzeć z tobą przymierze, tak jak to zrobiłem z twoim ojcem. Cóż, ten dzieciak tutaj mówi, mój ojciec nie żyje. Nie wysyłasz tych gości tutaj, bo chcesz mnie wesprzeć, wysyłasz ich, bo są szpiegami. Szpiegują ziemię. Więc to, co robi, to mówi okej, więc Dawid wysyła tam wszystkich swoich starszych ludzi. Jego starsi przychodzą w królewskich szatach, a młody król mówi, ok, niech ci goście zgolą połowę brody. Widzicie, to, co próbuje zrobić, to upokorzyć ich brodą, zgolić połowę brody i obciąć szaty na pośladkach. Zasadniczo ci goście wracają do domu w szatach zakrywających tylko część ciała, co jest całkowitą zniewagą. Następnie Dawid zostaje znieważony i wysyła Joaba, aby wyruszył na wojnę z Ammonitami i wtedy dzieje się historia Dawida i Batrzeby w wyniku tej zniewagi moralnej. Obrona to wielka sprawa. Izrael często atakowany przez uciskające reżimy pochodzące od Moabitów, Ammonitów i Filistynów zawsze biją Żydów. Aby się więc bronić, wyruszają na wojnę w obronie. Izraelitom nakazano płacić podatki Moabitom, a król Moabitów przychodzi i mówi, że macie mi płacić daninę. Izrael mówi, nie chcemy płacić daniny. Swoją drogą, to trochę jak w Ameryce, nie ma podatków bez reprezentacji. Musimy zbuntować się i rewolucję amerykańską od ucisku króla, niezależnie od tego, czy był on uzasadniony, czy nielegalny. Mam na myśli wielkie pytanie, ale to pojęcie bycia uciskanym przez innych ludzi poprzez podatki lub inne rzeczy. I wreszcie, Izrael wyrusza na wojnę, aby pomóc innym, a czasami Izrael wyrusza na bitwę, aby pomóc innej grupie w odparciu ciemiężycieli. Dlatego Izrael czasami pomaga innym. A więc to wszystko było powodem rozpoczęcia wojny. Teraz każdy z nich ma swoje zalety i wady. W każdym z nich potrzeba dużo rozeznania, aby wiedzieć, kiedy je zastosować, ale to tylko niektóre z powodów, dla których doszło do wojny. Wojna prewencyjna. Oto nowość w Ameryce, a ta nazywa się wojna prewencyjna. Nie jestem pewien, co o tym myśleć, część naprawdę mnie denerwuje. Innymi słowy, uderzasz pierwszy, aby uniknąć ataku. To, o czym teraz mówię, powiedzmy jaśniej, niż prawdopodobnie powinienem. Iran próbuje opracować broń nuklearną. Izrael mówi, jeśli Iran zdobędzie broń nuklearną, czy użyje jej przeciwko nam? Gdyby już powiedzieli, że spróbują wymazać Izrael z mapy, mam na myśli wyraźne oświadczenia ich przywódców. Będziemy próbować zniszczyć Izrael. Czy zatem Izrael podejdzie i zniszczy ich, zanim zaczną używać broni nuklearnej, czy też Izrael będzie tam siedział i mówił, cóż, po prostu poczekamy, aż zrobią tę rzecz nuklearną, a wtedy odpowiemy? Jaki w tym problem? Zajmują się sprawą nuklearną i czy jest możliwe, że nie będzie komu odpowiedzieć, bo wszyscy będą martwi, albo będzie wielu ludzi martwych, więc nie będą mogli zareagować. Czy robisz coś w stylu pierwszego uderzenia? To bardzo trudne pytanie. To wojna prewencyjna i nie jestem pewien, co o tym myśleć i w ogóle. Przyszłe problemy, z którymi będziecie musieli się zmierzyć, są następujące. W dawnych czasach kraje toczyły wojnę z innymi krajami, prawda? Jaki jest teraz problem? Czy to kraj występuje przeciwko krajowi? Nie. To małe grupy występują przeciwko małym grupom. Masz grupy Al-Kaidi, masz grupy Hamasu i masz grupy Hezbollahu. Te grupy przychodzą nawet do Ameryki z komórkami w Ameryce, które są gotowe na powołanie do wszelkiego rodzaju nikczemnych czynów. Zatem przyszłe problemy, co zrobić, jeśli w miastach znajduje się broń nuklearną? Nagle twierdzą, że mają bombę atomową w Nowym Jorku. Co zamierzasz zrobić? A co jeśli mają bombę atomową w Nowym Jorku, Waszyngtonie i Filadelfii? Co zamierzasz zrobić?
Boston?
Wybierają te cztery miasta. Co zamierzasz zrobić? Wysadzają jednego, a potem mówią, mamy trzy inne. Na kolana, Ameryko. Co zamierzasz zrobić? Są to zatem główne pytania i kilka poważnych problemów, ponieważ broń stała się znacznie potężniejsza, a niektóre z tych grup nie mają obecnie tożsamości narodowej. Właśnie oszukaliście ludzi, którzy nie noszą wojskowego stroju. Nie reprezentują kraju i po prostu promują swoją własną, zwariowaną ideologię. Czują, że mogą zabijać ludzi. Zatem istnieją grupy ideologiczne jednostek w tych krajach i jak prowadzić z nimi wojnę? Jak prowadzić wojnę z jednostkami niezwiązanymi z żadnym krajem? Musicie to rozgryźć. To wasze pokolenie będzie musiało to rozgryźć. Jest tak, jak nigdy dotąd. To są nowe rzeczy, a stawka jest coraz większa. Po prostu ujmę to jasno. Przypuszczam, że w ciągu swojego życia zobaczysz rzeczy, które przyćmią to, co ja widziałem w swoim życiu. Sprawi, że będzie wyglądało, jakby to było nic. To nadejdzie za twojego życia, ponieważ będziesz mógł zrobić to wszystko teraz, a jedyne, czego potrzebujesz, to jedna szalona osoba, która zrobi teraz coś złego. Złe rzeczy wcześniej, jeśli facet ma broń, czy to jedna rzecz? Kiedy zaczynasz pracować z bronią nuklearną i pracujesz z biologiczną, kiedy zaczynasz pracować z wszystkimi innymi rzeczami, może to zdewastować całe populacje. Czy ludzie są na tyle szaleni, żeby to zrobić? Cóż, kiedy widzisz dwa samoloty wlatujące w budynek, czy ludzie są na tyle szaleni, aby to zrobić? Czy wierzą w swoje zabijanie? To dość smutne, ale jak mówi ktoś z klasy mojego syna, to nie robi różnicy, nie przeszkadza mi, po prostu upewnij się, że mogę oglądać telewizję i wszystko jest w porządku. Właściwie to powiedział to ktoś z jego klasy, a ten dzieciak miał prawdopodobnie 19 do 20 lat. Czy to problem? Czas pobudki. Bądź ostrożny, twoje pokolenie musi tu podjąć kilka ważnych decyzji. Jozuego 1:8. Oto jak rozpoczyna się księga Jozuego i na tym chcemy zakończyć. To pozytywna uwaga, po której warto wrócić. Niech nie odejdzie ta księga prawa od ust waszych, rozmyślajcie nad nią dniem i nocą, abyście pilnie wykonywali wszystko, co w niej jest napisane. Wtedy odniesiesz sukces i będziesz zamożny. Dobrobyt i sukces opierają się na rozważaniu Słowa Bożego, prawa Bożego i wdrażaniu go w swoim życiu. Zatem księga Jozuego zaczyna się w ten sposób, w pewnym sensie łącząc się z prawem i mówiąc, rozmyślajcie nad Słowem Bożym. To ważna rzecz i dobrze, że skończyliśmy z Joszu. Sędziowie, opis ich ról, teraz przeskoczymy tutaj do sędziów i zaczniemy sędziowie. Podejmiemy nowy temat. Mojżesz był kimś ważnym w Starym Testamencie. Następnie Jozue, jego dubler, podąża za Mojżeszem. Kiedy mówisz, że Jozue wzniósł się do poziomu Mojżesza, porównywano ich na wiele sposobów, ale Jozue jest trochę niżej. Teraz okres sędziów będzie czasem fragmentacji i chaosu w Izraelu. Mamy wszystkich tych małych sędziów, którzy robią, co do nich należy. Głównym tematem Księgi Sędziów będzie twierdzenie, każdy postępował tak, jak uważał za słuszne. Księga Sędziów będzie księgą przejściową. Księga Sędziów jest przejściem, w Izraelu nie było króla. Zatem Księga Sędziów przenosi się z okresu około 200 lat i mówi, że nastąpi ruch do króla. Kto właściwie jest królem w okresie sędziów? Bóg jest królem. Bóg jest królem w okresie sędziów. Wszyscy ci sędziowie zarządzają pod Bogiem i odnoszą zwycięstwo, a Bóg na różne sposoby podnosi tych sędziów. Ale Bóg jest w dużej mierze królem i Izrael przejdzie wtedy do ludzkiego króla, jak przepowiedział Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa 17. Teraz poznaj sędziego. Mojżesz ustanowił instytucje opisane w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziałach od 2016 do 2018, ustanowił instytucje Izraela, a jedną z instytucji było to sądzenie. Sędzia miał zrobić dwie rzeczy. Pierwszy miał wymierzyć sprawiedliwość. Musi zaprowadzić sprawiedliwość w kraju. Kto szczególnie potrzebuje sprawiedliwości? Biedni, sieroci i wdowy. Czy potrzebują sprawiedliwości? Sędzia miał więc wziąć sierotę i wdowę i wymierzyć sprawiedliwość, aby było sprawiedliwie, aby nawet wdowa i sierota mogły otrzymać sprawiedliwość.
2.
A sędziemu nie wolno było brać oblubienicy. Pieniądze i sprawiedliwość miały być oddzielone. Sędzia nie miał brać łapówek. Zatem Mojżesz ustanawia tę rzecz. Jednakże, kiedy czytałeś Księgę Sędziów, czy któryś z sędziów zasiadał i zajmował się sprawami sądowymi? Nie. Zatem to, co opisuje Mojżesz, trochę mija się z tym, co robi Księga Sędziów. Co robi większość sędziów? Właściwie sędziowie są bardziej kim? Wybawicielami wojskowymi. Zatem w Księdze Sędziów Samson nie siedzi i nie zajmuje się sprawami sądowymi, lecz bije Filistynów. Zatem wybawiciele wojskowi prowadzą Izrael do wojny. Rozdział Sędziów, godzina 2:16 opisuje to, pozwólcie, że przeczytam tylko to, wtedy Pan powołał sędziów, i co uczynili sędziowie? Który ich ocalił z rąk tych najeźdźców? Rolą sędziego był więc wybawiciel. Był wybawicielem, rodzajem wybawiciela, który miał ocalić Izrael z rąk tych ciemiężycieli. Zatem naprawdę przyjmują na siebie rolę dostawcy wojskowego, a oto inny sposób spojrzenia na niego jak na wodza plemiennego lub regionalnego. Ważne jest, aby zdać sobie z tego sprawę. Czytając Księgę Sędziów, nie można po prostu przejść od jednego sędziego do drugiego. Niekoniecznie są one ułożone chronologicznie i nakładają się na siebie. Działają na obszarach regionalnych, są wodzami regionalnymi. Zatem Samson może wyruszyć w tym samym czasie co Jefti, Jefti jest tutaj, w Jordanii, Samson jest tutaj, więc sądzą w różnych regionach. Sędziowie mogą się na siebie nakładać, ponieważ wszyscy znajdują się w różnych regionach. Są to drobni wodzowie lub wodzowie plemienni, którzy rządzą przez 40 lat, przez 80 lat lub rządzą przez 20 lat i tyle razy. Będą rządzić jako drobny wódz. Konflikt między Józuem a sędziami. Teraz każde pokolenie ma w tym udział. Istnieje interesujący konflikt pomiędzy Józuem a Księgą Sędziów i chcę o tym wspomnieć. Na końcu Księgi Józuego, Józue 21, jeśli spojrzysz na werset 43, interesujące jest, jak Józue odzwierciedlił to, co jest napisane w Józuego 21:43-45, więc Pan dał Izraelowi całą ziemię, którą przysiągł dać ich przodkom. Czy to stwierdzenie jest prawdziwe? Pan dał Izraelowi całą ziemię, którą poprzysiągł dać ich przodkom, a oni wzięli ją w posiadanie i tam osiedlili. Pan dał im spokój ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich przodkom. Żaden z ich wrogów nie sprzeciwił się im, Pan wydał w ich ręce ich nieprzyjaciół. Żadna ze wszystkich dobrych obietnic Pana danych domowi Izraela nie zawiodła, wszyscy się wypełnili. Czy to prawda? Józue mówi, że zajęliśmy całą ziemię. Pytanie, czy Filistyni nadal byli w tej ziemi po Józuem? Samson walczy z Filistynami. A co z miastem Jebus, miastem Jerozolimą? Czy Jebusyci byli właścicielami miasta Jerozolima po Józuem? Tak, zabrali go, ale Jebusyci najwyraźniej odzyskali go natychmiast. Kto później faktycznie zdobędzie Jerozolimę? Dawid bierze. Dzieje się tak po setkach lat, gdy Dawid zdobywa Jerozolimę. Jebusyci to mieli. Czy zatem Józue może powiedzieć, że w ten sposób przejął całą ziemię? Cóż, właściwie, jeśli przejdziemy do Księgi Sędziów, sędziowie przedstawiają inną wizję. Sędziowie, rozdział 1:19, odwróć 3 lub 4 strony do sędziów 1:19, Pan był z ludźmi z Judy, oni wzięli w posiadanie góry, ale nie mogli wypędzić ludu z równin, ponieważ mieli żelazne rydwany. Jaki jest więc problem z żelaznymi rydwanami? Kiedy jest napisane żelazne rydwany, co się dzieje? W twojej głowie? Widzisz Ben-Hura i gladiatorów na tych żelaznych rydwanach, pożerających ludzi w tych wielkich, żelaznych rydwanach. Czy zdajesz sobie sprawę, że w Izraelu palą swoje rydwany? Pytanie, z czego były zbudowane rydwany, jeśli zamierzasz spalić rydwany? Są zrobione z drewna. Więc kiedy jest napisane, że żelazne rydwany, nie myśl o Ben-Huru z ogromnymi rydwanami. Zamiast tego pomyśl o drewnianych rydwanach wzmocnionych żelazem w niektórych miejscach. Więc mieliby żelazną tarczę z przodu i wzmocnione w niektórych miejscach żelazem, ale nie był to masywny żelazny rydwan, jaki można zobaczyć w filmie Ben-Hur. Są to więc drewniane rydwany wzmocnione żelazem. Swoją drogą, czy rydwany sprawdziłyby się dobrze na równinach? Czy rydwany dobrze radzisz sobie w górach? Nie, uderzysz w skały i wybuchniesz oponą. W górach zderzysz się ze skałami, po których przewrócisz się w rydwanie. Dlatego dobrze sprawdzają się na równinach. Izrael nie mógł pokonać rydwanów. Zatem Jozue mówi, że zabrali wszystko, sędziowie mówią, czekajcie, nie zajęliśmy równin, ponieważ mieli żelazne rydwany. Czy zatem widzisz w tym konflikt? Więc dobrze mówisz, który z nich ma rację? To trwa, pozwólcie mi dokończyć to z Joshu. Jak Jozue może mówić, że zajęliśmy całą ziemię i że wszystkie obietnice się spełniły? Trzeba czytać rzeczy w ich kontekście. Jozue u kresu swojego życia zastanawia się, czy Jozue zrobił wszystko, co nakazał mu Pan. Czy Bóg pobłogosławił Jozuego ponad jego wyobrażenia? Tak, i Jozue rozmyślał o tym do końca swojego życia. Swoją drogą, kiedy stary człowiek zastanawia się nad końcem swojego życia, spogląda wstecz i widzi wszystkie dobre rzeczy, które Pan dla niego uczynił. Czy to oznacza, że kiedy mówił wszystko, ma to na myśli każdy najdrobniejszy szczegół? Nie, on po prostu mówi, że zasadniczo Pan dał nam wszystkim sukces. Udało nam się przejąć tę ziemię, a on składa te globalne oświadczenia, ale czy wspomina całe swoje życie? To stary człowiek zastanawiający się nad swoim życiem, spogląda wstecz i widzi je w określony sposób. Czy starsza osoba może to zrobić? Zastanawiać się nad życiem i widzieć je w całości, a nie w drobnych szczegółach? Tak, można to zrobić. Mówię więc, że Jozue mówi, skończyłem swoje życie. Skończyłem to, do czego Bóg mnie powołał. Zabraliśmy całą ziemię, którą dał nam Bóg. Wszystkie jego obietnice, wszystko się spełniło. Jozue po prostu rozkoszował się dobrocią Boga wobec niego. Co stanie się po Jozuemu, czy wszystko się zmieni? Tak, ponieważ w kraju wciąż istnieją te małe grupy oporu, a Księga Sędziów musi stawić czoła tym grupom oporu. To po prostu inny sposób patrzenia na sprawy. Co mówię? Bądź ostrożny przy braniu fragmentu Pisma Świętego i jego uniwersalizowaniu i absolutyzowaniu. Nie chcesz absolutyzować ani uniwersalizować wielu stwierdzeń Jozuego. Wygłasza komentarze i to w pompatyczny sposób. Można to zrobić. Warunkowość przymierza sędziów, rozdział 2, werset 20, mówi tak, dlatego Pan bardzo się rozgniewał na Izraela, ponieważ Izrael naruszył przymierze. Przymierze synajskie, które Bóg zawarł z nim na Synaju, przymierze z błogosławieństwami i przekleństwami, a także wszystkie 10 przykazań i wszystkie przykazania, które dał Bóg, Izrael naruszył to, co ustanowiłem dla ich przodków i mnie nie usłuchał. Bóg mówi, dlatego nie będę już wypędził przed nimi żadnego z narodów, które Jozue pozostawił po swojej śmierci. Wykorzystam ich, aby przetestować Izrael. Innymi słowy, w Izraelu nadal istnieją pewne grupy. Bóg mówi, nie będę ich już wypędzał. Ponieważ naruszyli moje przymierze, wyślę na nich próbę Izraela, aby zobaczyć, czy będą przestrzegać drogi Pana i chodzić nią tak, jak postępowali ich przodkowie. Zatem teraz Bóg posługuje się nimi, aby wystawić na próbę Izrael, aby sprawdzić, czy pójdą za nim, czy nie. Zatem teraz następuje przejście między pokoleniami. Czy każde pokolenie musi znać Boga? Czy między pokoleniami mogą zdarzać się poślizgi w poznaniu Boga? Czy wasze pokolenie zna Boga w taki sam sposób, jak moje pokolenie? Czy moje pokolenie zna Boga w taki sam sposób, jak pokolenie moich rodziców? Czy każde pokolenie musi wypracować sobie własny sposób poznawania Boga? Czy istnieje poślizg między pokoleniami? Widzę to między pokoleniem moich rodziców a moim pokoleniem i myślę, że widzę to także w twoim pokoleniu. Zgromadzili się u swoich ojców. W rozdziale 2 wersetu 10 sędziów czytamy, potem całe pokolenie zostało przyłączone do swoich ojców. Co oznacza to zbierajcie się do swoich przodków? Pozwólcie, że to opiszę. W ich kulturze, kiedy grzebią osobę, po prostu kładą ją na ławce. Ławka jest mniej więcej tej długości, są w jaskini. Są w jaskini, zazwyczaj dziura jest mniej więcej tej wielkości, więc trzeba się schylić, żeby wsunąć osobę na ławkę, a ona jest owinięta najróżniejszym płótnem i przyprawami jak pizza. Wsadzili ich tam, a potem on tam był. Po pewnym czasie człowiek topnieje i rozkłada się, pozostawiając kości. Po pewnym czasie zostają same kości i wtedy to, co robią, to przepraszam, że jestem tak chorobliwy, ale tu chodzi o wyrażenie zebrani ze swoimi ojcami. Następnie zbierają kości danej osoby, a pod ławką znajduje się dziura pod ławką. Pobierają kości danej osoby i wkładają ją do dziury pod spodem. Właśnie wtedy zbierają się do swoich ojców. znajdują się w dole, do którego wrzucono tych, którzy szli przed wami i tam ich wrzucono. Teraz przyłączyliście się do swoich ojców. Nie zmyślam. Taka jest prawda. Potem wsuwają następną osobę, potem czekają i zabierają ją do swoich ojców. Czy to ma sens? Nie robią tego tak jak my. Wrzucamy kogoś do ziemi w ten sposób i robimy to w ten sposób. Faktycznie, ich kości zostają pomdrugeszane, kiedy zbierają je do ojca. Tylko kości są pomdrugeszane. Widziałem niektóre z tych rzeczy, wszystkie były pomdrugeszane. Mają wiele grobowców kokim i 8 lub 10 różnych zakamarków, do których można wejść w ten sposób. Więc jest miejsce. To znaczy, jeśli nie będzie miejsca, wywalą kolejną, ale jest więcej niż jedna ławka. Dzięki temu mogą obsługiwać wiele osób. Przepraszam, skończmy już z tym. Ale co innego mówi Bóg, żeby zostali przyłączeni do swoich ojców. Wróćmy do rozdziału 2, wersetu 10. Po tym jak całe to pokolenie zostało przyłączone do ojca, wyrosło kolejne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co uczynił dla Izraela. Innymi słowy, nie pamiętali przeprawy przez Morze Czerwone. Oni tego nie widzieli. Nie pamiętają odebrania ziemi, nie widzieli tego. Tak więc, gdy to nowe pokolenie dorasta, nigdy nie widziało, co Bóg zrobił dla ludzi i Bóg na to wskazuje. Aż do rozdziału 3, wersetu 1 czytamy, to są narody, które Pan pozostawił, aby doświadczyły wszystkich Izraelitów, którzy nie doświadczyli żadnej z wojen w Kanaanie. Uczynił to jedynie po to, by uczyć sztuki wojennej potomków Izraelitów, którzy nie mieli wcześniej doświadczenia bojowego. Jednym z powodów, dla których zostawia ich na ziemi, jest to, że każde pokolenie musi nauczyć się, jak bronić się na wojnie. Mówi więc, że częściowo powodem pozostawienia ich tam jest chęć nauczenia się, jak przystąpić do bitwy, aby się bronić. Dlatego w tym celu pozostawia ich w ziemi. Cykl sędziowski. Jednym z głównych tematów Księgi Sędziów jest potrzeba króla. Księga Sędziów jest okresem chaosu i wskazuje wówczas na potrzebę króla, aby rządził Izraelem. Zatem sędziowie wskazują na tę potrzebę. U sędziów panuje chaos i potrzeba harmonii w całym obrazie. Tematem przewodnim jest, każdy zrobił to, co uważa za słuszne i dlatego panuje chaos. Każdy robi swoje. Brzmi znajomo, prawda? Każdy robi to, co uważa za słuszne. To jest cykl sędziów. To jest cykl literacki i właściwie przez ten cykl będziemy przechodzić. W Księdze Sędziów będzie taki cykl literacki. Zacznie się tak, ludzie będą służyć Baałom i Aszerom. Aszera była kobietą, Bejel był mężczyzną i to pośród najróżniejszych naprawdę zepsutych praktyk. Właściwie znamy wiele kultu Baala. Wiemy, że jest to bardzo skorumpowane uwielbienie. Bogowie toczą bitwę i zabijają się nawzajem, przecinają ich na pół, a oni biorą w nich udział i walczą z połową morza i połową lądu. Zatem z tymi bogami jest wiele naprawdę okrutnych i prymitywnych rzeczy, a także naprawdę niemoralnych praktyk. Ludzie rzeczywiście ścigają Baalów, Bóg ich wybawia, Jehowa ich wybawia, ale oni idą za Baalami. Bóg denerwuje się, gdy to robią, więc Bóg sprzedaje ich w ręce Ammonitów, a on sprzedaje ich w ręce innych wrogów. Co się wtedy stanie? Gdy zostaną sprzedani w ręce Moabitów, Ammonitów i innych ludów, wołajcie do Boga w pokucie. Wołają do Jehowy i okazują skruchę. Ludzie pokutują, wołają do Pana. A co się stanie, gdy odpokutują, to wtedy, gdy Bóg zlituje się i Bóg powoła sędziego. Bóg powołuje sędziego i wtedy sędzia angażuje się po tym, jak ludzie odpokutują, a następnie sędzia zostaje wywyższony. Potem co się dzieje, sędzia zwycięża i sędzia otrzymuje odpoczynek przez x lat, 20, 40 lat lub 80 lat odpoczynku. Jest pokój, jest harmonia, a Bóg błogosławi temu sędziemu. Pokonali swoich wrogów i teraz mają czas pokoju. Ehud teraz jest to cykl sędziowski. Czy po przeczytaniu u sędziów pamiętasz taki cykl zachodzący w sędziach? Teraz zrobimy Ehud w ramach minicyklu. Ehud to wyjątkowy facet. Ehud będzie naszym pierwszym sędzią, któremu się przyjrzymy i będzie to minicykl. Cały cykl będziemy mogli zobaczyć tutaj w niecałym rozdziale. W rozdziale 3, wersecie 12 jest napisane. Po raz kolejny Izraelici dopuścili się zła w oczach Pana i dlatego, że uczynili to zło, Pan dał władzę nad Izraelem Eglonowi, królowi Moabu. Zatem Izrael uczynił zło w oczach Pana. Jaka była zapłata? Zapłatą było to, że Bóg sprzedał ich w ręce Eglona, króla Moabu. Co wiemy o tym Eglonie, królu Moabu? Wiemy o nim jedno, jaki jest. Tak, Biblia opisuje bardzo szczegółowo, że ten facet ma nadwagę i jest gruby. Teraz w Ameryce, gdy myślisz o nadwadze, otyłości, myślisz negatywnie. W tej kulturze ludzie cenią tłuszcz. W rzeczywistości ludzie z nadwagą i otyłością byli królami. Królowie byli dużymi facetami, ponieważ mieli całe jedzenie na swojej drodze. W rzeczywistości tłuszcz jest używany jako słowo określające siłę. Dlatego w Starym Testamencie jest zupełnie inaczej, gdy czytasz o tłuszczu, tłuszcz oznacza sukces i dobrobyt. To właśnie to oznacza sukces i dobrobyt. Zatem to zupełnie inny sposób, niż o tym myślimy. Ten facet, jeśli chodzi o szczegóły, pochodzi z Moabu. Co się wtedy stanie? Ehud pojawia się na scenie jako sędzia. Bóg go podnosi, ale co się dzieje z Ehudem? Pozwól mi to przeczytać. Znowu Izraelici wołali do Pana, a on im dał wybawiciela, Ehuda, leworęcznego. Był to Beniaminita i wysłano go, aby zapłacił daninę. Co wiemy o Ehudzie? Wiemy, że jest leworęczny, Ehud ma różnicę. Zakładamy, że większość ludzi jest praworęczna. Jest lewicowcem. Kiedy podchodzisz do kogoś i sprawdzasz, czy ma broń, czy są jakieś miejsca, w których ludzie noszą broń? Do dziś, jeśli sprawdzasz ludzi pod kątem broni, gdzie to sprawdzasz? Większość ludzi jest praworęczna, więc jeśli są praworęczni, gdzie noszą miecz? Nie nosisz miecza na prawej nodze, bo jeśli spróbujesz go unieść w ten sposób, możesz się dźgnąć. Zakładasz go na lewą nogę i przeciągasz, prawda? Więc zakładasz go na lewą nogę i przeciągasz w ten sposób. Kiedy więc Ehud przychodzi, gdzie go sprawdzają? Patrzą na jego lewą nogę, nie ma tam miecza, wiedzą, że facet jest czysty. Pytanie, czy masz tylet półtora stopy po prawej stronie? Pozwólcie, że przeczytam, bo myślę, że to ma raczej charakter humorystyczny. Teraz Ehud stworzył miecz obosieczny, długi na około półtorej stopy. A tak przy okazji, czy to takie ważne około półtorej stopy długości? Później staje się to ważne. Wszystkie te drobne szczegóły są ze sobą powiązane. Który przywiązał pod ubraniem do prawego uda i złożył hołd Eglonowi, królowi Moabu, który był bardzo grubym człowiekiem. Po złożeniu daniny Ehud wysłał ich w drogę, ludzi, którzy ją nieśli. A do bożków w pobliżu Gilgal sam się odwrócił i powiedział. Więc wraca do miejsca, gdzie przeprawiają się przez Jordan, a potem zawraca, wraca do Eglonu i mówi, Eglan, mam dla ciebie tajną wiadomość, królu i królu. Powiedział, cicho, i wszyscy jego słudzy wyszli. Dlaczego więc król miałby się zostawić tylko z tym jednym Izraelitą? Można powiedzieć, że chciał się chronić, pytanie brzmiało, czy król to duży facet? To duży facet. Nie boi się tego chudego, małego Izraelity. On się go nie boi. To duży facet. Dlatego każe wszystkim swoim sługom odejść. Ehud mówi, mam tajną wiadomość. Mówi, mam dla ciebie wiadomość od Boga. A kiedy król wstał ze swojego miejsca, Ehud sięgnął lewą ręką, wyciągnął miecz z prawego uda i wbił go w brzuch króla, a nawet trzonek rękojeści wszedł w ślad za ostrzem, które wyszło z jego pleców. Ehud nie wyciągnął miecza, tłuszcz zacisnął się na nim. To za dużo informacji. Czy widzisz, niestety, jak wszystkie szczegóły się ze sobą łączą? Wtedy Ehud wyszedł na ganek i zamknął za sobą drzwi do górnego pokoju i zamknął je. A kiedy odszedł, słudzy zastali zamknięte drzwi do górnego pokoju i powiedzieli, musi sobie ulżyć. A teraz, kiedy król jest na garnku, czy przeszkadzacie królowi? Nie. Zatem Ehud zamyka drzwi, a słudzy podchodzą i mówią, no cóż, drzwi są zamknięte, król musi być na garnku. Nie przeszkadza się królowi, gdy jest w garnku. A co teraz zrobi Ehud? Ucieczka Ehuda. Czy w NLT ktoś ma NLT? NLT dokonuje tutaj interesującego tłumaczenia. Czy ktoś widział Skazani na Szoszank? W Szoszank, jak facet wychodzi z więzienia? Pamiętasz? Przechodzi przez ścianę, ale czy pamiętasz? Pamiętasz tę długą scenę, kiedy przez to przechodzi? Co to jest? Rura i to jest ta rura kanalizacyjna. Okazuje się, że Ehud uciekł, jak najprawdopodobniej poprawnie tłumaczy to NLT, przez latrynę. więc zasadniczo masz dziurę. Schodzi przez kanalizację i wychodzi przez latrynę. Ilekroć pojawia się ta historia, zawsze przypomina mi się, że mam 4 dzieci, które wychowywały się w podmiejskiej dzielnicy Indiany. Pojechaliśmy na wakacje do północnej Minnesoty i mówię naprawdę, bardzo daleko, tuż przy granicy z Kanadą, w północnej Minnesocie. Moje dzieci nigdy nie widziały takich rzeczy. Nazywano je przybudówkami. Moje dzieci nigdy tego nie widziały, cóż, moje 2 dziewczynki nigdy żadnego nie widziały. I tak wyszliśmy. Jest noc. Podjeżdżamy do obozu. Rozbijamy obóz, jest już ciemno. Teraz moja córka musi odejść i moja żona też. Mieli więc podwójny dołek z dala od terenu obozu. Czy znasz teraz dziewczyny z 6., 7. klasy? Czy widziałeś ich kiedyś, kiedy dotarli do naprawdę niezdarnej sceny? Upuszczają rzeczy i są niezdarni. Przechodziła przez ten niezdarny etap. Wyciąga więc latarkę. Moja żona, wiesz, wie, co robić. Więc tam wychodzą. Moja żona podskakuje na drugą stronę, ponieważ moja żona, ponieważ dorastała w północnej Minnesocie, wie, co robić. Więc podskakuje na drugą stronę. Ona tu wchodzi. Moja córka wchodzi i pyta, czy to miejsce jest bezpieczne? Po pierwsze, wiesz, o co chodzi? Nie ma tu włącznika światła. Na dole jest ciemno. Więc bierze latarkę i świeci nim w dół. Teraz ktoś jest tam na dole? Co tam jest? Chcę się dowiedzieć. Nie wiem, co tam jest. Jest ciekawa. I ona tylko patrzy tam na sekundę. Ale jest też bardzo niezdarna i ona, i to jest szczera prawda, wrzuca latarkę do dziury. Latarka robi wtedy pętle i patyki świecą w górę. Moja żona jest po drugiej stronie i zapala się latarka. I to jest święta krowa. Więc moja żona leci stamtąd i była świętą krową. Więc moja córka mówi, o nie. Więc potem wracają do obozu. Teraz jestem ojcem, a oni wracają i mówią, Rebeka, to nasza latarka. To jedyna latarka, jaką mamy. Rebeka, musimy tam wrócić. Powiedziałeś, nie zrobiłbyś tego. Jasne, że tak. W każdym razie. Więc poprowadziliśmy ją tam z powrotem. Musisz zejść na dół i odzyskać tę latarkę. To jedyna, jaką mamy. Zapytała, tato, zmusisz mnie do tego? Wychodziła, a ja powiedziałem, tylko żartowałem z tobą. Tak czy inaczej, było całkiem zabawnie, więc wracaj do Ehuda. Ehud schodzi do rynny. Schodzi po rynnie przez te rzeczy i wychodzi. I tak ucieka. Tak jest napisane w NLT. NLT używa tego słowa i uciekł przez latrynę. To chyba właściwe tłumaczenie. Inne tłumaczenia zakrywają te kwestie i po prostu mówią, że uciekł. Nie mówią, że prawdopodobnie była to ucieczka w stylu skazanych na Szoszank. Ale to jest Ehud. Bóg wykorzystuje wyjątkowość Ehuda swoją drogą, przegapiłem sedno. Jedna z drobnych kwestii, którą chciałem poruszyć, jest następująca. Ehud był leworęczny. Miał w sobie coś innego. Coś dziwnego w porównaniu z normalną populacją. Pytanie, czy Bóg użył swojej dziwaczności dla swojej chwały, fakt, że był leworęczny? Teraz chcę tylko zasugerować, że kiedy byłam młodsza, zawsze chciałam dopasować się do innych ludzi. Przez pół życia zdawałem sobie sprawę, że jestem po prostu dziwny. Po prostu nie pasowałem. Nie pasowałem nigdzie. Zawsze byłem tym dziwnym. To znaczy, że mógłbym zrobić to wszystko. Uprawiaj sport, wszyscy chcieli mnie w swoich drużynach. Ale zawsze wiedziałam, że po prostu nie pasuję. Byłem dziwny. Skończyło się na tym, że przez większość mojego życia próbowałam ukryć swoją dziwność. Poświęciłem czas i energię, starając się, aby ludzie myśleli, że jestem normalny. Potem, mając około 20 lat, zdałem sobie sprawę, poddaj się, stary, jesteś po prostu dziwny. Po prostu przyznaj się do tego i pogódź się z tym. Ale patrzę na niektórych z was i mówię, jesteście na tym samym boisku. Mówię tylko, żebyśmy mogli być razem dziwni. Ale co mówię, to, co próbuję powiedzieć, to to. To, co uważasz za swoją dziwność, jest twoim największym atutem. Tak, właściwie, kiedy opuściłem Grace College. Uczyłem tam przez 22 lata. Zastanawiałem się, dlaczego nigdy mnie tam nie wyrzucono. A jeden z moich przyjaciół, który znał mnie naprawdę dobrze, powiedział: Ted. Zapytałem, jak to się stało, że nigdy mnie tutaj nie wyrzucono? Mam na myśli, że wszyscy moi przyjaciele zostali zwolnieni, a ja nie zostałem zwolniony. A facet mówi: Ted, byłeś tak daleko. Nikt nie wiedział, gdzie jesteś. Więc po prostu cię wypuścili, bo to było po prostu. A więc to, co mówię. Naprawdę mam to na myśli. To, co myślisz, że jest w tobie naprawdę dziwne, założę się o cokolwiek, czego Bóg użyje. Bóg używa dziwności i tej właśnie rzeczy, która przynosi wstyd w jednym zdaniu, a ty próbujesz to zatuszować, Bóg używa tej rzeczy najczęściej. Myślisz, że jest to najbardziej niszczycielska zła rzecz, ale Bóg zamieni to w korzyść. Chciałeś to dla mnie zrobić w złym celu. Bóg miał na myśli coś w rodzaju o jeśli na dobre. Bóg tak odbiera indywidualność człowieka. Jest więc wyjątkowe i Bóg się tym posługuje. Bóg posłużył się Ehudem. Mam na myśli, że byli tam wszyscy ci Izraelici. Kogo użył Bóg? Używał osoby leworęcznej i wykorzystywał tę szczególną wyjątkowość dla swojej chwały. To co mówię to, bądź ostrożny. Nie próbuj ukrywać i niszczyć swojej dziwaczności. Pozwól sobie na bycie dziwnym. Pozwól sobie, jakby to powiedzieć, cieszyć się tym. To właśnie ten inny punkt jest często używany przez Boga. Mapa oto tylko mapa próbująca rozmieścić terytorium. Stamtąd wyruszyli Moabici, którzy zeszli tutaj, do Jerycha i zajęli Jerycho. Czy to naprawdę blisko Izraela? Oto Jerozolima, tak. Zatem Moabici byli naprawdę agresywni. Ehud ich wypędzi. W rzeczywistości ci goście pochodzą stamtąd z góry i to właśnie tam król Moabitów zawierał tam sojusz. Ehud schodzi do Gilgal w tym rejonie, przekraczając rzekę Jordan, a potem zawraca. Wraca na górę i wtedy zdobywa króla. To jest obszar, terytorium, na którym to się dzieje. Mamy więc po prostu pojęcie o geografii tego zjawiska. Pytanie, na poprzednim slajdzie nie mamy pokuty jako części cyklu. Tak, lud woła do Pana. Nie pamiętam, gdzie dokładnie jest to tutaj wspomniane. Tak, jest tam werset 15, tam pokuta. I znowu Izraelici wołali do Pana. Dał im Wybawiciela. To będzie ich pokuta, a potem ulitowanie się nad Bogiem i danie im Wybawiciela. Słuszna uwaga. Zachowaj mnie uczciwym.
Deborah i Barak.
A co się dzieje z Deborą? Deberę w Sędziach, rozdział 4 i 5. O tej kobiecie jest napisane tak, Sędziowie, rozdział 4, werset 4 i ma to związek z kobietami na stanowiskach kierowniczych. Deberę jest przywódczynią, oto co jest napisane, Debre, prorokini, żona Lapidota, przewodziła wówczas Izraelowi. Jest więc prorokinią, jest żoną Lapidota. Przewodziła wówczas Izraelowi i zasiadała na dworze pod palmą Debori, pomiędzy ramą a Betel w górach Efraima. Izrael przyszedł do niej, aby rozstrzygnąć sprawy sądowe. Jest więc mężatką, przywódczynią, mówi mężczyznom, co mają robić i cieszy się aprobatą Boga. Kto uczynił ją prorokinią? Czy ktoś robi z siebie proroka? Nie, Bóg czyni cię prorokiem. Co robi prorok? Prorok mówi, tak mówi Pan. Prorok mówi w imieniu Boga. Co robi prorokini? Prorokini przemawia w imieniu Boga i dokładnie to zrobiła Debre. Była także sędzią. Miała właściwie swoją palmę, ludzie do niej przychodzili, a ona wydawała orzeczenia sądowe. Była sędzą w Izraelu, przewodziła Izraelowi i była prorokinią. Jak to się zatem ma do niektórych innych stwierdzeń w Piśmie Świętym? Jak to wszystko wytłumaczyć, mając tę kobietę na czele? Zatem masz pewne stwierdzenia Pawła w Nowym Testamencie, które mówią w jednym liście do Koryntian 14:33, że kim kobiety powinny być w kościele? W kościele powinni milczeć. Albo w Tymoteuszu powtarzasz, nie pozwalam kobiecie uczyć mężczyzny. Paul składa te oświadczenia, mówiąc, kobiety nie powinny zajmować stanowisk kierowniczych. Te fragmenty wspominają, że pewnego razu byłem w małej szkole biblijnej w Bristolu w rejonie Tennessee i w weekendy byłem kaznodzieją jeżdżącym na torze. Innymi słowy, głosiłbym w 5 różnych kościołach. Chodziłem więc do jednego kościoła w jednym tygodniu, w następnym, a potem chodziłem po całym obwodzie. Jeden z kościołów, powiedziałbym, że średni okres wykształcenia, większość chłopaków prawdopodobnie nigdy nie ukończyła szkoły średniej. Większość mężczyzn w kościele nigdy nie ukończyła szkoły średniej. W kościele była kobieta, która miała tytuł magistra z języka angielskiego. Kościół zdecydował, że chce studiować Księgę Kaznodziei. Czy Księga Kaznodziei jest prosta czy złożona? Kaznodziei, będziesz ją czytać, w najbliższy czwartek Księga Kaznodziei jest skomplikowaną księgą, aby dokładnie zrozumieć, co się w niej dzieje. Właściwie dopiero w tym roku doszedłem do pewnego rodzaju nowego zrozumienia kaznodziei. Swoją drogą, niech ktoś mi powie, hej, Hildebrand, co myślisz o kaznodziei? Ponieważ mam nowe podejście do tego tematu, które, jak sądzę, rozwinąłem w tym semestrze. Ale ci goście nigdy nie ukończyli szkoły średniej, ta kobieta miała tytuł magistra z języka angielskiego. Czy mogłaby uczyć księgi kaznodziei? Prawdopodobnie lepszy niż ktokolwiek inny w kościele. Więc wszedłem i powiedziałem, hej. Jestem przeszkolony w seminarium w takich sprawach, ale nie rozumiem księgi kaznodziei. Będę pierwszą osobą, która to przyzna. Pomyślałem więc, posłucham, co robi ta pani. Ona jest Angielką. Osobą, ona da mi literacki sposób zrozumienia kaznodziei. To może mi pomóc. Więc siedziałem w jej klasie. Czy zdajesz sobie sprawę, że niektórzy mężczyźni z jej kościoła nie przyszliby na jej zajęcia, ponieważ była kobietą? I używali tych stwierdzeń, nie cierpię, żeby kobieta uczyła mężczyznę. Następnie użyli tego stwierdzenia i innych rzeczy, aby poprzeć swoje stanowisko. Teraz pytanie, czy widzisz konflikt z niektórymi elementami tego podejścia? A więc jak z tym pracować? Umieściłem odpowiedzi w cudzysłowie, nie twierdzę, że to są odpowiedzi, ale może to pomóc. Dawno, dawno temu pisałem rozprawę doktorską, facet prezentował rozprawę doktorską i byłem jednym z czytelników, którzy musieli w pewnym sensie zatwierdzić rozprawę tego pana. Przedstawił argument i taki argument przedstawił. Bóg posługuje się kobietami, gdy nie ma dobrych mężczyzn, i że Bóg posłużył się Deborą, ponieważ nie było dobrych mężczyzn. Myślę więc, że to jest odpowiedź na Księgę Sędziów. Nikt nie będzie się ze mną kłócił, ale wszyscy są w porządku. Więc będę musiał się kłócić. To jedna z najgłupszych rzeczy, jakie kiedykolwiek słyszałem. Ok. Przepraszam. Czy to zniechęca zarówno mężczyzn, jak i kobiety? Powiedzmy, że nie ma dobrych mężczyzn, więc Bóg posługuje się kobietą. W rzeczywistości kończy się to alienacją obu stron. Czy w czasach Debory istnieli dobrzy ludzie? Tak, były. Czy Bóg się nią posłużył, bo nie było dobrych ludzi? Nie sądzę. Pokażę ci inne przypadki, w których na pewno byli dobrzy mężczyźni, a Bóg nadal posługuje się kobietą. To żałosny argument. Czy to Bóg kogoś posługuje się tym? Jeśli Bóg kogoś posługuje się kimś, kim jesteś, żeby mówić, że ta kobieta jest drugiej kategorii? Czy Bóg posługuje się nią, aby przewodzić Izraelowi? Kim więc jesteś, żeby sprzeciwiać się Bogu? Bóg w zasadzie dokonuje wyborów. Więc kiedy zaczynasz mówić, Bóg nie powinien wykorzystywać kobiety w ten sposób, odpowiadasz, no cóż, tak, On jest Bogiem i robi, co chce. Zatem moim zdaniem ten argument alienuje obie strony. To poniżające. Takie podejście jest poniżające zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Nie mogę tego zaakceptować, więc sprawiłem temu facetowi mnóstwo zmartwień w związku z jego rozprawą doktorską. Potem wysunął także drugi argument, Deborah jest wyjątkiem. Wyjątek potwierdza regułę. Teraz, niestety. Kiedy byłem na studiach, zdawałem maturę z matematyki. Niestety nie, kochałem matematykę. Kiedy zacząłem uczyć w college'u, nie było tam nauczycieli logiki. Dlatego przez kilka lat uczyłem logiki. Logicznie rzecz biorąc, gdy formułujesz stwierdzenie wszystko, jak zaprzeczysz stwierdzeniu wszystko? Jeśli ktoś powie, wszystkie kobiety takie są, że wszyscy ludzie są tacy, wszyscy ludzie w Massachusetts są tacy, jak obalić stwierdzenie wszyscy? Ile kontrprzykładów trzeba mieć? 1. Kiedy stwierdzasz wszystko, czy naprawdę jesteś bezbronny? Bo musisz udowodnić, że wszyscy tacy są. Wystarczy, że znajdą jeden kontrprzykład i gotowe. Swoją drogą, czy pisząc pracę, należy trzymać się z daleka od wszystkich stwierdzeń? Czy rozumiesz? Na kim twierdzenia wszystkie nakładają ciężar dowodu? Na ciebie. Jesteś bardzo bezbronny, gdy używasz instrukcji wszystko. Gdybym teraz powiedział, niektórzy mieszkańcy Massachusetts są tacy. Pytanie, jak obalić stwierdzenie niektóre? Czy prawie niemożliwe jest obalenie niektórych stwierdzeń? Muszą pokazać wszystko, a wtedy na nich spoczywa ciężar dowodu, aby pokazać wszystko, a często nie da się tego zrobić. Chcę więc powiedzieć, że pisząc, bądź bardzo ostrożny w używaniu stwierdzeń wszystkich. Jeśli wszystkie kobiety mają takie być, jeśli wszystkim kobietom nie wolno przewodzić, wszystkim kobietom wolno milczeć, wszystkim kobietom nie wolno być nauczycielkami, jeśli jest jeden wyjątek, to wyjątek się nie sprawdza reguła, wyjątek pokazuje, że reguła nie działa. Nie można powiedzieć, że wszystkie kobiety powinny takie być i że wszyscy mężczyźni powinni tacy być. Takie myślenie po prostu nie działa. Więc ten argument tutaj, Debere jest wyjątkiem, z pewnością jest, ale wyjątek pokazuje, że reguła nie działa. Kobiety mogą sprawować przywództwo i nie stanowi to problemu. Niektórzy ludzie korzystają z objawienia progresywnego i mówią, Pawła jest tym, którego powinniśmy akceptować ponad wszystko. Ale czy widzisz, co to robi? To u pisma Pawła. Czy powinniśmy przedkładać pisma Pawła nad inne części kanonu? Czy część Starego Testamentu jest daną przez Boga, tak jak pisma Pawła? Poszedłem do miejsca, gdzie powiedzieli, oto Rzymianie, a to Galacjanie, a na całą Biblię patrzymy przez pryzmat Rzymian i Galatów. Jaki w tym problem? Wszyscy są wykrzywieni, bo kochają list do Rzymian i Galacjan. Czy nie powinieneś interpretować Biblii przez pryzmat Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia? I czy nie powinniście podejść do tego w ten sposób, przez Stary Testament do Nowego, zamiast odwracać się i interpretować to wszystko w ten sposób? Dlatego mówię, żebyś uważał na uprzywilejowanie jednej części Pisma Świętego kosztem drugiej. Jeśli to jest Słowo Boże, cała rzecz jest Słowem Bożym, zaczynasz uprzywilejowywać sekcje. Właściwie uważam to za obraźliwe. A co z samym Pawłem? Sprawdź to. Sam Paweł mówi i myślę, że są to ważne wersety w kontekście konfliktu płci. Paweł, w Galacjan godzina 3:28. To znany werset. Ludzie spierają się o to od lat. Paweł mówi, nie ma Żyda ani Greka. Co to znaczy? Masz naród żydowski i naród grecki. W Starym Testamencie byli Żydzi i Grecy, a podział między nimi był obrzeżany i nieobrzeżany. W Chrystusie nie ma Żyda ani Greka, nie ma różnicy Żyd czy Grek. Niewolnicy czy wolni, nie jesteśmy już tylko niewolnikami i wolni, jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Nie ma niewolnika ani wolnego. Mężczyzna czy kobieta, wszyscy jesteście jedno w Chrystusie. Zatem istnieją te wszystkie granice, które istniały pomiędzy Żydami i poganami, pomiędzy niewolnikami i wolnymi, pomiędzy mężczyzną i kobietą, te granice zniknęły. Wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie i Paweł mówi to w liście do Galacjan godzina 3:28. Drugi, który mi się podoba i pozwolę sobie to wybić z głowy, to Efezjan godzina 5:22 mówi, kobiety, żony, bądźcie poddane swoim mężom. I wszyscy mężowie Boży używali tego, mówiąc, żony są poddane mężowi. Ale co mówi poprzedni werset? W liście do Efezjan godzina 5:21 czytamy, bądźcie sobie wzajemnie poddani ze czci Chrystusowi. Czy zatem mam się podporządkować żonie? Tak, ulegajcie sobie nawzajem ze czci Chrystusowi. Jezus Chrystus jest wspaniałym przykładem. Czy Jezus Chrystus jest wielkim przywódcą? Jezus Chrystus jest wielkim przywódcą Kościoła chrześcijańskiego. Jak Jezus wyraża swoje przywództwo? Czy przychodzi i mówi, cześć, jestem wielkim przywódcą, wszyscy kłaniajcie się. Co robi Jezus? Mówi, zdejmijcie im sandały i co wtedy robi Jezus? Umywa nogi swoim uczniom. Ten, który jest królem wszechświata, staje się sługą wszystkich. Czy to daje nam wzór przywództwa? To nieprawda, jestem wielkim przywódcą. Nie, to ja umyłem im stopy. Pamiętam historię o Andrew Jacksonie, który był prezydentem, zdaje się, około 1830 roku, Andrew Jacksonem. Dlaczego był tak wspaniałym przywódcą? Nie zgadzam się ze wszystkim, co zrobił ten facet, ale był świetnym przywódcą. Brał udział w bitwie kontekstowej. Prowadził swoje wojska na wojnę, niektórzy z jego ludzi zostali ranni. Andrew Jackson zsiadł z konia, jest wielkim generałem, jeździ konno. Zsiada z konia, sądzą na konia rannych i idzie. Pytanie, czy ci ludzie umarliby za niego, ponieważ zrobił takie rzeczy? Tak, wiedzieli, że poświęci się w ich imieniu, więc oni poświęcą się w jego imieniu. Szedł, gdy jechali, a oni powiedzieli, wow, to jest lider. To właśnie zrobił Jezus. Trzy grzechy główne, pieniądze, seks i władza to prowadzi mnie do tego, czego dzisiaj będę cię uczył na temat grzechu. Są trzy duże, pieniądze, seks i władza. Pieniądze, jesteście studentami Gordon College, więc nie musicie się o to martwić, to nie będzie problem. Przepraszam, ale szczerze mówiąc, najbardziej przeraża mnie i powinna przestraszyć was 15 osób.
Ci.
15 te i wy, chłopaki, powinniście się bać. 15 bilionów długu. Nawet nie wiesz, co to znaczy, ja nawet nie wiem. To dużo pieniędzy. Pieniądze, nie martw się o to, nie będziesz musiał się martwić o pieniądze. Seks jest brudny. Jeśli jesteś chrześcijaninem, uprawiasz seks, zostajesz złapany i przyłapany. To nie działa zbyt dobrze. Więc seks jest brudny, spójrzmy prawdzie w oczy. Tym, o który musisz się martwić i właściwie, jeśli masz zamiar popełnić grzech, nie martw się o pieniądze, bo nigdy ich nie będziesz mieć. Seks jest brudny i zostaniesz złapany. Jeśli masz zamiar popełnić grzech, użyj mocy. Moc jest czysta. Nie, poważnie, nie złapią cię i właściwie dobrze sprawujesz władzę, wszyscy myślą, że jesteś wielkim, trąbiącym przywódcą i jesteś właściwym człowiekiem. Więc jeśli masz zamiar to zrobić, użyj zasilania, to czystego. Pytanie, czy byłem sarkastyczny? Tak, powinienem był tam podejść, ale obawiam się, że nie ruszy kamerą. Mówię więc o pieniądzach, seksie i władzy, która jest najbardziej podstępną i najbardziej podstępną władzą. To właśnie próbuję powiedzieć, że władza jest najbardziej podstępna, ponieważ spada na człowieka. Moc co robi? Władza korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie. Uważaj na władzę, jest naprawdę subtelna i dostaje się do człowieka i wysysa szpik z jego istoty, zanim w ogóle się o tym dowie. Dlatego mówię, bądź ostrożny. To ten czysty, który wygląda dobrze. Ale trzeba uważać z mocą. Wróćmy do Debory. Co się dzieje z Deborą? Wydaje mi się, że problemem są kompetencje i talenty, a nie płeć. Problemem są kompetencje i prezenty. Hulda będzie dla nas prorokiem w Starym Testamencie. Ona jest prorokinią. Teraz mówisz, że Bóg posługiwał się prorokiniami tylko wtedy, gdy nie było dobrych ludzi. Nie. Hulda była prorokinią, kiedy krążył facet o imieniu, myślę, że miał na imię Jeremiasz. Był całkiem dobrym człowiekiem. Jeremiasz napisał właściwie największą księgę Starego Testamentu. Jest obszerniejsza niż psalmy, ma mniej rozdziałów, ale jest dłuższa. Zatem Hulda jest prorokinią, kiedy Jeremiasz jest w pobliżu. Wokół byli dobrzy mężczyźni, ale Bóg nadal posługiwał się nią jako prorokinią. Jeśli przejdziesz do Nowego Testamentu, ktoś powie, no cóż, wszystkie te prorokinie Starego Testamentu i tym podobne, Stary Testament jest pomdrugeszany. Co się stanie, gdy przejdziesz do Nowego Testamentu? Masz prorokujące córki Filipa. Ma jakieś 5 lub 7, nie pamiętam które, 5 lub 7 tych prorokujących córek. To prorokujące córki Filipa. To jest w Dziejach Apostolskich, po zesłaniu Ducha Świętego, w czasach Kościoła. Zatem w obu testach mamy kobiety na stanowiskach kierowniczych. Co zatem zrobić z wypowiedziami i innymi rzeczami Pawła? Cóż, kiedy wydaje mi się, że widzę w Piśmie Świętym konflikt między takimi stwierdzeniami, musimy powiedzieć, że prawdopodobnie ma to związek z kulturą. Czy Paweł odnosi się do konkretnego problemu w Koryncie, który skłania go do takich słów? Istnieją szczególne problemy, które należy rozwiązać i o tym właśnie mówi. Właściwie będę to kontynuował na lekcjach Nowego Testamentu, kiedy będziecie omawiać list do Koryntian i Tymoteusza, wskażemy niektóre z tych rozwiązań, ale myślę, że zostało to w dużej mierze rozwiązane z powodu kwestii kulturowych, które były problemami w tamtych czasach. A teraz, gdzie Deborę robi swoje z Barakiem? Barak jest generałem. Wychodzą i będą walczyć żelaznymi rydwanami. Jabin, król Czasoru, przybywa ze swoimi żelaznymi rydwanami. Pytanie, czy będzie to świetne miejsce dla rydwanów? Jest płasko, czy jeżdżą tu rydwany? Tak. Czy tu, w górach, działają rydwany?
Nie.
Pracują tutaj, na równinach. Czy widzisz, że ta równina wygląda jak grot strzały? Ten prosty rodzaj wygląda jak grot strzały opadający w dół. Ta równina tutaj nazywa się równiną Megiddo lub, jak wiecie, Armagedonem. To jest Armagedon. To jest dolina Armageddonu. To największa dolina w całym Izraelu. To świetne miejsce na wojnę. Swoją drogą, Megiddo jest tutaj, dlatego nazywają to Armageddonem. Megiddo to nazwa tego miejsca. Jest telefon, pod którym stoczyli bitwę, to jest telefon i tutaj stoczyli bitwę. Kobiety i wojna swoją drogą, w historii bitwy, kto zamierza zlikwidować głównego generała? Czy to będzie mężczyzna czy kobieta? Kobieta zabije generała i Bóg mówi, Baraku, ponieważ jesteś takim mięczakiem, kobieta zabije tego mężczyznę. Co się więc dzieje? Sisera zsiada z rydwanu, przyjeżdża ciężarówką do domu tej pani i mówi, hej, Jael, zawarliśmy z wami sojusz. Więc mówi, człowieku, naprawdę jestem spragniony, daj mi coś do picia. Mówi, och, nie mam nic, mam tylko to miłe, ciepłe mleko. Więc bierze ciepłe mleko i co się z nim dzieje? Jest śmiertelnie zmęczony, prowadzenie wojny jest naprawdę trudne. Bierze ciepłe mleko i idzie spać. W czym jest dobra w kobiecie? Jakie ona posiada umiejętności? Czy uda jej się walczyć wręcz z Syserą? Wiesz, mogę stoczyć tę bitwę, nie. Co ona robi? Czy dobrze radzi sobie z kołkami i młotkami, bo stawia namioty i je zdejmuje? Czy ona umie posługiwać się młotkiem i kołkiem? Więc wyciąga młotek i bum, bum, srebrny młotek Maxwella spada mu na głowę. Bum, kołek wbija mu się w głowę, a ona kołkuje faceta i wyciąga go, gdy śpi. Pytanie, jak kobieta walczy w bitwie, czy go przechytrza? Czy jest bystra? Tak, jest sprytna i go prześladuje. Dostaje go, kiedy jest taki słaby, i eliminuje go. Ona wygrywa dni. Jael jest wielkim zwycięzcą, a Bóg odnosi tutaj zwycięstwo wraz z Deborą i Barakiem. Więc odnoszą sukcesy. Pokonali Jabina, króla Hazor.
Jabin II.
Swoją drogą, czy ktoś pamięta Księgę Jozuego? Prawdopodobnie nie, ale w Księdze Jozuego jest również wzmianka, że Jozue pokonał Jabina, króla Hazor. Niektórzy twierdzą, że Biblia zawiera błędy. To Deberę pokonuje Jabina, ale Jozue już zabił Jabina. Najprawdopodobniej Jabin było nazwiskiem rodowym, takim jak Jabin i Jabin II, jak miałeś w Egipcie. Czy ktoś kiedykolwiek studiował Ptolemeuszów w Egipcie? Zróbmy trochę historii Egiptu. Historia Egiptu Ptolemeusz i Ptolemeusz II, Ptolemeusz III, Ptolemeusz IV, macie 24 Ptolemeuszów z rzędu. Więc teraz znasz całą historię Egiptu. Tylko żartuję, ale Jabin to prawdopodobnie to samo, to było prawdopodobnie imię dynastyczne. Jabin był królem i umarł. Gedeon kontra Midian. A teraz Gedeon i Midian, co dzieje się tutaj, w rozdziale 6 sędziów. Gedeon będzie, pamiętacie ten artykuł, który czytaliście? Księga Sędziów w pewnym sensie przesuwa się w górę wraz z Gedeonem, a Gedeon jest w pewnym sensie szczytem Księgi Sędziów. Po Gedeonie książka jest jak upadek, wydarzy się o wiele więcej grzesznych rzeczy. Więc to w pewnym sensie podnosi na duchu tego gościa, Gedeona. Gedeon w tłoczni wina. Młóci pszenicę w prasie do wina. Musimy poznać pewne informacje na temat tego, czym jest pszenica w prasie do wina. Po pierwsze, jak zbiera się pszenicę? Zwykle pszenica ma łodygi, sięgające do kolan lub nieco wyższe. Bierzesz sierp i idziesz rękami, chwytasz kiść łodyg i sierpem siekasz. Kroisz łodygi, siekasz łodygi, a następnie wszystkie łodygi są odkładane. Potem bierzesz te łodygi i kładziesz je na klepisku. Klejnot, ten filar obok tego filaru, na którym się znajduje, jest około 2 razy większy niż większość z nich. Są o połowę mniejsze. Często przebywają na szczytach gór. Golą szczyty gór i tworzą tam płaski obszar. Następnie biorą wszystkie łodygi i umieszczają je razem z pszenicą. Pszenica jest w plewach, a jak wiadomo, plewy to łuska wokół pszenicy. Pszenica jest jądrem. Pytanie brzmi, czy jako ludzie możemy zjeść plewy? Jedzenie plu jest jak jedzenie trawy. Czy ludzie mogą jeść trawę? Nasz układ trawienny nie wytwarza takiej celulozy. Więc nie możesz jeść plu. Czy jednak jemy pszenicę? Jemy pszenicę, chyba że jesteśmy bezglutenowi. Trzeba więc oddzielić ziarno od plu. Wchodzą więc na ten płaski teren, zwierzęta po nim chodzą. Teraz, gdy zwierzęta po niej chodzą, twarda pszenica zostaje wyłuskana, a łuska odpada i co wtedy robisz? Wyrzucasz go w powietrze, a wszystkie plewy, które są lekkie, zostają zdmuchnięte przez wiatr. Dlaczego chcesz, żeby twoje klepisko znajdowało się na szczycie góry? Tam jest wiatr. Więc wiatr rozwiewa plewy. Ale kiedy to robi, nawiasem mówiąc, widać plewy, to prawie jak chmury. Widziałem to w Izraelu, gdzie robią plewy i wyglądało to jak chmury. Widać to z odległości 10 mil. Co więc robią Madianici? Madianici są mądrzy. Czy Midianici pozwalają Żydom siać swoje plony? Tak, robią to. Czy pozwalają im zbierać plony? Tak, robią to. Kiedy wkraczają Madianici? Kiedy młócą, Madianici mówią, ok, mamy teraz czyste ziarno, a Madianici podchodzą i mówią, dajcie mi całe to ziarno, jest moje. Co więc robi Gedeon? Gedeon jest w tłoczni wina. Prasy do wina, te, które widziałem, są mniej więcej tak duże i okrągłe, to dziury w ziemi, przez które tłoczy się wino. Gedeon siedzi w tej prasie do wina, młóci się i próbuje zebrać plewy z ziarna. Więc rzuca nim w górę i w dół, w górę i w dół, ale teraz działa tylko grawitacja, ponieważ w prasie do wina nie ma wiatru. Czy czuje się potężnym wojownikiem, czy też ukrywa się przed Madianitami? Ukrywa się przed Madianitami i wtedy podchodzi do niego anioł, a Gedeon młóci pszenicę w prasie do wina, aby uchronić ją przed Madianitami. Anioł Pański ukazał się Gedeonowi i powiedział, Pan z tobą, potężny wojowniku. Czy Gedeon czuje się potężnym wojownikiem, czy też czuje się jak kurczak, który ukrywa się tam na dole i stara się nie dać się złapać Madianitom? Ale panie, odpowiedział Gedeon, jeśli pan jest z nami, dlaczego to wszystko nas spotyka? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Gedeon odchodzi. Następnie Bóg wzywa Gedeona i mówi, Gideonie, jesteś moim mężem, będziesz poprowadził Izrael. Dlatego Bóg powołuje Gedeona. Pan mu powiedział, idź z siłą, którą posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż cię nie wysyłam? Panie, mówi, jak mogę ocalić Izrael? Mój klan jest najsłabszy z Izraela i zaczyna szukać wymówek, por Mojżesz. Gedeon i Runo. Czy ktoś kiedykolwiek słyszał o historii Runa z dalszej części rozdziału 6? Gedeon rozkłada Runo. Ludzie używają tego Runa do określenia woli Bożej. Rozkładasz runo i modlisz się do Boga, Boże, jeśli tak się stanie, to wiem, że masz zamiar to zrobić. Nazywają to wyruna. Czy był to fragment mówiący o tym, jak Gedeon wyłożył runo, aby Gedeon mógł określić wolę Bożą? Czy Gedeon wiedział już, jaka jest wola Boża? Tak, Bóg powiedział Gedeonowi, czego od niego oczekuje. Wiedział, jaka jest wola Boża. Wyciągnięcie polaru było sprawdzianem. Czy wystawiał Boga na próbę? Tak. Innymi słowy, bądź ostrożny, używając runa do określenia woli Bożej. Ten fragment mówi, że znał już wolę Bożą. Miało to na celu jedynie wystawienie Boga na próbę. Jak więc wystawił Boga na próbę? Powiedział, Boże, spraw, aby runo było mokre, a ziemia sucha. Latem rosa z Morza Śródziemnego jest ciepła, a w nocy ziemia staje się zimna. Zasadniczo wilgoć śródziemnomorska wpływa i uderza w zimny ląd. Kiedy to nastąpi, wytrąca się w postaci rosy. Ale co się dzieje, gdy rosa spada na runo? Polar jest jak gąbka. Czy gąbka naturalnie pozostaje wilgotna, gdy ziemia wysycha? Ziemia wysycha, woda wsiąka prosto w ziemię. Tak mówi Gedeon, zmocz runo, a ziemię wysusz. Tak się zwykle dzieje. Tak, więc Gedeon nie jest zbyt bystry, mówi, och, hej, z pewnością tak zwykle się dzieje. O Boże, spróbuję jeszcze raz. Tym razem chcę, żebyś zmoczył ziemię i wysuszył runo. To naprawdę trudne. To jest trudne, ponieważ rosa spada, rosa pokrywa wszystko. Sprawienie, że polar, który normalnie zatrzymuje wodę, a ziemię mokry, to prawdziwy cud. To wszystko jest cudem, kiedy masz do czynienia z Bogiem, ale jest to po prostu niewiarygodne. Określenie woli Bożej i runo. Pojawia się zatem ten fragment dotyczący odnalezienia woli Bożej. Chcę tylko porozmawiać trochę o odnajdywaniu woli Bożej. Dzieci przychodzą do koleżu. Czym się zajmujesz? Co chcesz zrobić ze swoim życiem? Moja córka ukończyła Gordon College i po ukończeniu studiów nie miała pojęcia, co chce robić w życiu. To jest straszne. Więc co się stało? A tak na serio, była jakieś 2 lata po maturze, szperała, była na studiach biblijnych, nie wiedziała, co chce robić. Po około 2 latach powiedziała, wiesz, myślę, że chcę zostać pielęgniarką. Potem wróciła, przeszła całą chemię i kursy i teraz jest pielęgniarką. Mówię tylko, że zajęło jej to wiele lat po studiach, żeby to zrozumieć. Określanie woli Bożej to więc tylko pewne abstrakcyjne wytyczne, którymi sam bym się kierował. Przede wszystkim czy jest to moralne? Pytanie, czy powinienem wyjść i ukraść, czy powinienem wyjść i skłamać, czy powinienem wyjść i oszukać, czy powinienem wyjść i kogoś zabić? Odpowiedź brzmi, nie. To są niemoralne i błędne. Innymi słowy, czy jest to moralne, czy jest to zgodne z wolą Bożą? Stwierdził, że kłamstwo jest złe, a oszukiwanie jest złe. Taka będzie wola moralna, więc wiem, że nie muszę się o to pytać. Pytanie, które sobie często zadaję, brzmi, co jest dobre? Jestem starym człowiekiem, patrzę na koniec życia. Mówię to, co jest najlepsze, najlepsze, co mogę zrobić najszybciej. Innymi słowy, co najlepszego mogę zrobić? Codziennie zadaję sobie pytanie, co dobrego mogę zrobić w tym dniu? Więc, co jest dobrem, jakie dobro mogę uczynić? Teraz realizuj swoje pasje, każdy z nas ma inne zainteresowania i ty musisz realizować to, co cię interesuje, co cię pasjonuje. Masz nadzieję, że uda się to połączyć z tym, w czym jesteś utalentowany? W czym jesteś utalentowany? Jaka jest twoja dziwność, jaki jest twój dar, twoja kreatywność, co naprawdę cię napędza? Jakie są twoje prezenty? Podążaj za tymi rzeczami. Wtedy pytasz także, do czego czuję, że Bóg mnie wzywa i pojawia się poczucie Bożego powołania w twoim życiu. Ale czasami nie da się tego dobrze zrozumieć. Podam tylko przykład. Kiedy byłem na studiach i zdawałem egzamin z elektrotechniki i matematyki. To był mój stopień licencjata. Po ukończeniu studiów w styczniu poszedłem do seminarium. Kiedy poszedłem do seminarium, czego się uczyłem? Algebra abstrakcyjna, zmienne złożone w seminarium? Nie, uczyłem się greki i hebrajskiego. Kiedy poszedłem do seminarium, odkryłem, że uwielbiam studiować Pismo Święte. Po ukończeniu seminarium kontynuowałem naukę w szkole wyższej. Pomyślałem z żalem, Boże, zmarnowałem 3 lata swojego życia. 3,5 roku mojego życia zabijałem się, chodząc do szkoły, biorąc 20 godzin kursów inżynieryjnych, pracując 20, 30, 40 godzin tygodniowo. Zabiłem się, przechodząc przez college. Powiedziałem, Boże, zmarnowałem całą moją pracę, którą tam włożyłem. Całkowicie to zmarnowałem. A teraz zajmuję się Biblią. Co Biblia ma wspólnego z elektrotechniką? Nagle jakieś 10, 15 lat później, gdzieś pod koniec lat 80, sięgnąłem po coś, co nazywało się PC. A ja powiedziałem, o kurczę, to jest 10 razy łatwiejsze niż kiedyś i spójrz, co możemy zrobić na tym komputerze. A potem co się stało? Więc zacząłem to wszystko robić na komputerze. Pytanie, czy mogę jednocześnie studiować Biblię i pracować na komputerze? Swoją drogą, czy wy na tym zyskujecie? Bo co się dzieje, masz wszystkie te materiały szkoleniowe, masz dźwięk, masz tekst i ile płacisz $10 za ten materiał. Jeśli kupisz tutaj podręcznik, wszyscy tutaj zaoszczędzili około $50 do $75, ponieważ robią to teraz online. Czy naprawdę możemy robić fajne rzeczy online? Tak. Chcę jednak powiedzieć, że przez jakieś 10 do 15 lat w moim życiu powiedziałem, nie mogę pojąć, co Bóg robił. Innymi słowy, zmarnowałem ogromną część swojego życia i nie mogłem tego pojąć. Chcę powiedzieć, że możesz myśleć, że nie jesteś w stanie pojąć, czego Bóg dokonał w twoim życiu, ale jeśli dasz temu czas, 10, 15, 20 lat później, nagle żarówka się zaświeci. A ty powiesz, och, smród, właśnie to się działo i nigdy nie rozumiałem powiązania. Widzę, że Bóg bierze rzeczy, które według ciebie są największymi problemami i odwraca je. Czy pamiętacie wypowiedź Józefa? Wyznaczyliście to dla mnie w zły sposób, ale Bóg chciał to zrobić w dobrym celu. Widzicie więc to odkupieńcze dzieło Boga, w którym Bóg bierze to, co jest najbardziej zepsute w naszym życiu i zamienia je. Największym problemem, z jakim się spotykamy, okazuje się to, czego Bóg używa w spektakularny sposób dla swojej dobroci i wielkości. Wiemy wtedy, że to Bóg to robi, a nie my. Bóg odkupieńczo dotknął nas w sposób, który uczynił nas wyjątkowymi. A więc kilka rzeczy do przemyślenia w przypadku tych otwartych i zamkniętych drzwi. Bóg otwiera drzwi, inne drzwi są zamknięte. Myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy dla ludzi jest porażka. Czy porażka jest jednym z twoich najlepszych przyjaciół? Porażka jest naprawdę ważna, aby wiedzieć, jak sobie z nią poradzić. Porażka może być jednym z największych błogosławieństw w twoim życiu. Zawsze pamiętam historię Michaela Jordana. Czy ktoś pamięta, kim jest Michael Jordan? Ten facet grał w koszykówkę w latach 90. Nigdy nie oglądałem sportu zawodowego, ale oglądałem Michaela Jordana. Szczerze mówiąc, grałem w College U, w Houghton College. To było tak, jakbym nigdy nie widział nikogo, kto mógłby robić to samo, co on w każdym meczu. Jak mógł zrobić coś takiego? To niemożliwe. Michael Jordan został wyrzucony z drużyny koszykówki w szkole średniej. Chodzi mi o to, jak sobie radzić z porażkami? Porażka jest naprawdę ważna. Otwarte i zamknięte drzwi, jak sobie radzisz z otwartymi i zamkniętymi drzwiami? Na koniec pozwólcie, że przytoczę coś od Henry'ego Nouwena. Mówi o modlitwie. Mówi, że kiedy się modlisz, musisz modlić się z otwartymi rękami. Jeśli modlisz się w ten sposób, zaciśnięta pięść. Nie powinieneś się tak modlić. Rozmawiasz z Bogiem. Modlisz się z otwartymi rękami, a Bóg składa wszystko w twoje ręce. To Jego łaska. To Jego łaska. Tak więc większość życia polega na modlitwie z otwartymi rękami. Nie możesz żądać. Rzeczy, które twoim zdaniem ułożą się pięknie i tym podobne. Trzymasz rzeczy otwartą ręką. Bóg składa, jak mawiał Niles Logue, Bóg składa bukiety łask w twoje ręce. Nie możesz ich złapać, On składa je jako prezenty w twoje ręce. To ma związek z Gedeonem i wolą Bożą. Bitwa Gideona i Midianu. Teraz naszym następnym dużym jest Gideon i Midian. Pozwól mi tylko wykończyć Gideona i skończmy z tym. Gideon bierze udział w bitwie i Gideon wyrusza do walki. Co się dzieje? Bóg da mu zwycięstwo. Pozwólcie, że opowiem tutaj historię, rozdział 7, bitwę Gedeon i Midian. Co się tutaj stało? Gideon wychodzi i zdobywa 32 tysiące ludzi. Czy chcesz, aby zwyciężyła duża armia czy mała armia? Chcesz możliwie największej armii. Bóg patrzy na to i mówi, Gideonie, masz za dużo chłopaków. Mówi, zbyt wielu wojowników. Jeśli wygrasz bitwę, pomyślisz, że to dlatego, że wygrałeś bitwę. Chcę, żebyście wiedzieli, że to ja wygrywam tę bitwę. Zatem każdy, kto się boi, niech idzie do domu. Czy ludzie boją się w kontekście wojny? Czy kontekst wojenny zagraża? Mógłbym opowiedzieć historię o Hadley, jednej z najlepszych przyjaciółek mojego syna. Hadley była nieustraszona, nie znała strachu. Był w Iraku i nie znał strachu. Mój syn był jednym z jego najbliższych przyjaciół. Jedzie do Afganistanu. Został postrzelony w szyję. Minęło o milimetr od jego głównej tętnicy i byłby martwy. Hadley wziął miesiąc lub dwa wolnego, nieważne. Załatali go. On wrócił. Czy kiedy wrócił na bitwę, znał teraz strach? Tak. Po tym, jak został postrzelony w szyję, nagle, kiedy znowu tam wyjdziesz, to ty i znowu zostaniesz postrzelony w szyję. To nie jest dobre. Więc to, co mówię, to strach i walka. Co się stanie? 22 tysiące urlopów. Zostało mu, nie wiem, 10 tysięcy czy coś w tym stylu. Teraz Bóg zabiera go do picia. To gorący klimat. Wszyscy, którzy zanurzyli głowę w wodzie i okrążyli wodę, niech wracają do domu. Jak większość ludzi pije, gdy są naprawdę spragnieni? Nurkujesz w źródle i pierwszy wchodzisz do głowy? Powiedział, że chce tych, którzy to podnoszą i przykładają do ustęp, ilu ich było?
300.
Cała reszta, tysiące, idą do domu. Gedien ma 300 brzmi jak 300 Spartan czy coś. Niektórzy mówią, że Gedien potrzebuje kilku dobrych ludzi. Czy to właśnie chciał zrobić Bóg, pozyskać kilku dobrych ludzi? Odpowiedź brzmi, nie. To dokładnie odwrotne założenie tej historii. Czy Bóg chciał, żeby kilku dobrych ludzi pokazało, że kilku dobrych ludzi może odnieść zwycięstwo? Nie próbował im pokazać, kto odniesie zwycięstwo? Zamierzał odnieść zwycięstwo. To nie jest kwestia tych kilku dobrych ludzi. Zatem po prostu chodzą dookoła i otaczają Madianitów, a oni mają lampę pełną oliwy z knotem, gotową do zapalenia się. Mają trąby i otacza ich 300 chłopaków. Nawiasem mówiąc, Madianici to grupa tak zwanych najemników. Więc wśród tych gości są najemnicy. Gedien ich otacza. Rozbijają lampy jak koktajl Mołotowa. Rozbijają koktajl Mołotowa. Wszystko staje w ogniu. Dęgą w trąby, a Madianici i najemnicy myślą, że są otoczeni i zaczynają ze sobą walczyć. Potem armia się rozpada, a chłopaki zabijają się nawzajem. Gedien wygrywa bitwę z 300 chłopakami. Kto wygrał bitwę tego dnia? Pan wygrał bitwę i zwycięstwo należało do niego. Na tym zakończymy. Myślę, że zegar się spóźnia i następnym razem dokończymy. Zatem do zobaczenia w czwartek. W czwartek mamy quiz. To jest dr Ted Hildebrandt z jego wykładu numer 20 z historii, literatury i teologii Starego Testamentu, kończącego książkę Józue i pacyfizm kontra teorię wojny sprawiedliwej. A potem przejdźmy do sędziów ze wstępem do Księgi Sędziów i sędziów Ehuda, Debori, Berake i Gedeona. Przepisane przez redaktora, Bri Young, Abigail Nash, Abby Swanson, Katy Zebloutski, Dolapo Anyanwu i Jensin Chan Szorstki pod redakcją Teda Hildebrandta.